Szczęść Boże temu domowi i jego mieszkańcom.
Boże, wiesz co, no one w taki długi wytrzymał, że może proszę powiedzieć.
Proszę ci bardzo, weź sałatkę i daj łyżkę i postaw, bo ja się nie mam jak rozebrać.
Początek wszystkiego to było marzenie zawsze, żeby nasz dom był otwarty. Że to jest dom, gdzie każdy, kto będzie chciał przyjść, mógł się tutaj ogrzać jakimś takim rodzinnym ciepłem i tym, że mogą po prostu tutaj przyjść.
Kto chce, to przychodzi. Wszystkich zapraszamy. I jeszcze można wziąć kogoś ze sobą. Ile osób się chce i jak się chce.
I to jest
kto
bardzo...
ma ochotę,
ten kto ma ochotę, ten przychodzi.
Podasz mi miejsce? Który powierzy kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu pastuszkowie przybywajcie.
I pamiętam, że pierwsze kolędowanie było dokładnie 5 stycznia 2001 roku. Wtedy przyszło kilka osób, każdy coś tam przyniósł, jakieś skromne to jeszcze było, nie wiem, może było nas 8 osób, może nawet nie. Karol był malutki, wtedy miał 2 lata. To było środowisko zaprzyjaźnione z kręgiem orkiestry Świętego Mikołaja częściowo, a częściowo ludzie z kapeli Drewutniak, z którą grałem kiedyś tam jeszcze. W ogóle fenomen tego kolędowania jest taki, że nie ma tutaj jakiegoś wyznacznika, że to jest impreza kolędowa, więc ludzie wierzący tam, czy... To była nawet buddystka na przykład. I przychodziła i była osobą, która bardzo lubiła tu do nas przychodzić na te kolędowania.
No ja myślę, że to jest przede wszystkim taka moc Boża, która w tych okolicach świąt łączy wszystkich ludzi. Niezależnie właśnie od wieku, wiary.
Myślę, że najważniejsze jest to, że każdy z nas tęskni za miłością. I to jest pewien znak. Ten czas Bożego Narodzenia jest znakiem tęsknoty za miłością. I możemy różnie pojmować rzeczywistość, a miłość jest każdemu z nas potrzebna. I dlatego się ludzie tu gromadzą, dlatego tu przychodzą, dlatego chcą tu przychodzić niektórzy.
Raz w roku.
Wiesz co, Karol? Zrób pauzę w pralce od razu może, bo ona niedługo zacznie też tak paskudnie wirować.
Zrób pauzę w pralce.
A gdzie ty wychodzisz chory? Powiedz, jak cię rodzice denerwują, głośno śpiewają, nie ma się gdzie schować.
Piję herbatę z Żanetą i Jankiem w ich mieszkaniu na przedmieściach Lublina i myślę, że przez te lata wcale się nie zmienili. Pamiętam, gdy zobaczyłam ich po raz pierwszy. Na ruchliwej ulicy w centrum miasta dwoje ludzi z białymi laskami ciągnęło za sobą wózek z niemowlęciem. Dziś tamto niemowlę ma już 18 lat. To Karol. W życiu Żanety i Janka pojawili się jeszcze Dominika, dziś 14-letnia, i najmłodszy, 7-letni Gabryś. Jest styczniowe popołudnie, kilka dni przed świętem Trzech Króli. To wyjątkowy dzień w kalendarzu dzwonkowskich.
Dobrze, synu, może nie zdążysz.
Dominika ostatnio mówi tak: mamo, ja bardzo lubię, jak goście przychodzą, bo jesteś dla mnie miła i nie krzyczysz. I zrewanżowałam się ostatnio tym samym właśnie. Wie, ty też już jesteś córką miła wtedy.
Wyobrażam sobie, że krzyczysz.
Przez to wejdź po cichu w piątek.
Przez pierwsze 3 lata naszego małżeństwa nie wyobrażałem sobie mojej żony krzyczącej.
A teraz nie wyobrażasz sobie nie krzyczącej?
Wyobrażam sobie, że kiedyś wrócimy do czasu, kiedy nie będziesz musiała już krzyczeć.
Jako małżeństwo jesteśmy już 18 lat.
Żanetko, jaka jest różnica wieku między wami?
10,5 roku. Zawsze się śmiałam, że jestem młodsza od Janka o piwo, by było takie 10,5. Nie wiem, czy jest jeszcze.
Nie.
No tak, poznaliśmy się z Jankiem w Kielcach na festiwalu dla niewidomych, widzieć muzyką. I spotykaliśmy się co roku. I tak w 97 chyba poznaliśmy się trochę bliżej.
Ja śpiewałem wtedy w zespole Rykersi, który potem przemianował się na Kapelę Drewutnia.
Tam Kapela Drewutnia, a właściwie jeszcze wtedy Rykersi, dostali beczkę piwa. No i tak jak przyszliśmy do pokoju wieczorem, to już zostało niewiele dla nas, więc uraczyliśmy się szklaneczką i w gronie takich bliższych znajomych. No spędziliśmy tak prawie całą noc przy tych szklaneczkach piwa. Potem rano się okazało, jak już poszliśmy, że tam jest jeszcze ileś litrów, bo jest zaworek dolny, więc...
40 litrów piwa ludzie wypili tam w tym pokoju, a 10 jeszcze zostało.
Kazali rano beczkę oddać.
Warunkiem było to, że na drugi dzień trzeba było beczkę pustą oddać, bo wygraliśmy te 50 litrów piwa, trzeba je było opróżnić w ciągu nocy i oddać beczkę.
Więc
to było wyzwanie.
Kto pomagał? No już wtedy staliśmy się sobie bliscy, przynajmniej na tej zasadzie, że mieliśmy wspólne tematy. Zaczęło się oczywiście od wiary, a potem już na wszystkie inne. Janek opowiadał później, że zafascynował się moim głosem. Teraz zwróciłam uwagę na ten zespół, bo oni byli tacy właśnie fajni, tacy wyzwoleni. Ja jeszcze chodziłam do szkoły, więc trochę no, myślałam też jeszcze w takich innych kategoriach, a to już byli ludzie w większości dorośli, z takim właśnie fajnym podejściem już do życia w ogóle, takiej wolności, zabawy, mnie to trochę zachwyciło. Później pisaliśmy do siebie listy. Janek zapamiętał oczywiście mój adres ze swoją świetną pamięcią. Pisał listy i zaprosiłam go na Sylwestra do Poznania, gdzie wtedy studiowałam. Przyjechał oczywiście. No i tak poznaliśmy się wtedy bliżej, a później 8 stycznia, 8 Jasiu?
Tak.
Miał wypadek, więc pisaliśmy jeszcze częściej, bo nie mogliśmy się spotykać.
Potrącił mnie samochód na przejściu dla pieszych. To była taka sytuacja, że ja szedłem do pacjentki, którą masowałem. Pani była po wylewie, już pani wiekowa, taka 70-kilkuletnia i jej mąż, też wiekowy pan, przeprowadzał mnie przez ulicę. Zawsze robił to na tak zwaną pamięć. Skoro tędy przechodzę, to znaczy, że nic mi się nie może stać. No i właśnie wtedy przechodziliśmy przez ulicę i samochód wjechał w nas, potrącił nas. Ja miałem złamaną kość udową. Trzeba było składać operacyjnie tę nogę. Ten pan też wylądował w szpitalu razem ze mną. Miał mniejsze obrażenia niż ja, ale niestety po tygodniu zmarł, ponieważ okazało się, że miał jakieś tam problemy z sercem. Leżałem w szpitalu i rzeczywiście wtedy Żanetka pisała do mnie listy. Właściwie pisała, to nie były listy pisane, to były listy nagrywane, więc one były pisane dźwiękiem, to były reportaże. Także masz tutaj przed sobą adepta sztuki reporterskiej, który się nie rozwinął przeze mnie może trochę. Ale kto wie jeszcze wszystko przed nami.
Bo się ze mną ożeniłaś, już nie musiałam nagrywać.
Były to nagrania, opowiadanie, co robi, jak żyje. Poznawałem głosy jej najbliższej rodziny, najbliższych wówczas kolegów, koleżanek, którzy byli w czasie studiów. Ta decyzja nastąpiła właśnie w trakcie mojego pobytu w szpitalu.
To była propozycja listowna.
Ja listownie zapytałem, czy co by powiedziała, gdybyśmy jej zaproponował, gdybyśmy mogli być małżeństwem. To było też wariackie, szaleństwo to było po prostu. To było szaleństwo. Ja Myślę, że gdyby nie... Nie wiem, gdyby nie ten wypadek, to bym nie, nie wiem, czy byśmy byli małżeństwem. Myśmy mieli inne plany. Ja miałem do niej pojechać w styczniu, urwać sobie urlop, jechać na jej przerwę semestralną.
Janek, w którym roku my się poznaliśmy? 86?
87.
87. Na studiach razem działaliśmy w ruchu Wiara i Światło. Pomocy osobom...
30 lat przyjaźni.
30 lat. 30 lat. Tak. No jakoś tak. Zbyszek jest chrzestnym Karola.
Jesteście już od 17 lat, bo od 17 lat się kolęduje. Przychodzicie co roku?
Nie byliśmy chyba... Na jednym czy na dwóch jakoś tak się zdarzyło. Tak to przychodzimy. Staramy się, zawsze czekamy na to takie miłe spotkanie. Nieraz jest mniej ludzi, nieraz więcej. Przewijają się różni ludzie, tak szczerze mówiąc. Bo wiem, że oni zawsze we wspólnotach, zawsze dużo ludzi, zawsze... Tak mi się kojarzy, nie? Od małego te dzieci gdzieś tam. Dużo znajomych, dużo taki otwarty dom.
Ale jest też... Ta rzeczywistość, codzienność niełatwa.
Lokal pierwsza klasa.
No jest, to prawda.
Oni czerpią siłę.
No myślę, że z wiary chyba po pierwsze, a po drugie chyba dużo mają ludzi wkoło siebie, na których mogą liczyć, nie? W różnych sytuacjach. Zresztą są zaradni, oni są zaradni, dają sobie radę. Zresztą zawsze podziwiałam Żanetę, Janka, oni bardziej są zaradni niż nie jeden pełnosprawny w różnych sytuacjach, nie?
Noc, gdy wszystko zaśnie, gwiazdy świecą jaśniej na niebie. Się rodzi, grzesznych oswobodzi na ziemi, na ziemi.
Wiedzieliście od początku, że chcecie mieć dzieci i dużo dzieci?
Nie, nie, absolutnie, to nie było do końca tak. Znaczy ja zawsze, kiedy byłem... kawalerem wiele lat, zanim jeszcze poznałem Żanetkę, to marzyłem, że będę miał mnóstwo córek, bo ja byłem po prostu kochliwym człowiekiem, fanem dziewczyn. Znaczy, ja bardzo lubiłem dziewczyny, zawsze. Czy one mnie lubiły, nie wiem, ale ja je bardzo lubiłem zawsze. I do dzisiaj uważam, że najpiękniejsze, co Pan Bóg stworzył, to jest dziewczyna. Młoda dziewczyna to jest po prostu największy cud Pana Boga. I nie na darmo demon zwrócił się do Ewy i ją skusił, bo on wiedział, że to jest najpiękniejsze stworzenie, jakie Pan Bóg mógł zrobić w świecie. I dlatego chciał je za wszelką cenę pozbawić piękna. Ale nie ma piękniejszego stworzenia Pana Boga od kobiety. Co do tego nie mam wątpliwości. I zawsze marzyłem, żeby mieć dużo córek. Ale kiedy się ożeniłem, to stwierdziłem, że tak, no jak ja mogę mieć dzieci? 36 lat, facet już, no to co ja mogę tutaj nakombinować w życiu jeszcze, no.
Ale twoja młoda, piękna kobieta miała 25,5, myślała inaczej.
Ale jak się urodziło pierwsze nasze dziecko, znaczy w ogóle jak się pojawiło, to dowiedzieliśmy się, że Anetka jest w ciąży, no to... Oczywiście, że się ucieszyłem, no bo jakże to. No jednak moje plany spełzły, no ale... Ale tak, dobrze, że tak się stało. No cieszyłem się, a jak zobaczyłem, jak już zacząłem nosić to dziecko na rękach, ubierać je, przewijać, myć, cieszyć, słuchać, jak ono płacze przy kąpieli, jak ono krzyczy pełną piersią. Myślę, Boże, jakie ono jeszcze jest z jednej strony bezwolne, ale z drugiej strony wolne, jakie ono... Że ono może krzyknąć z pełną piersią. Ja już takiej nie krzyknę, bo nie wypada. A ono może bez żadnego ale krzyknąć. I że mówię, Boże, jak to cudownie, że jest takie dziecko. No i powiedziałem, że absolutnie nie poprzestanę na jednym, bo gdzieżby tam. I pamiętam, jak moja teściowa mówi, dajcie spokój, w waszej sytuacji to lepiej byłoby, żebyście już nie mieli więcej dzieci, bo, no bo to wam jest trudno i tak dalej. I mówię, gadaj sobie zdrowa, myślę sobie. Co będę zrobił, to, no, no, to. No i potem pojawiła się Dominika.
A wiecie, że ja w tym roku dopiero słyszałam, że trzej królowie przyszli do domu, a nie do stajenki, słuchajcie, no byłam
w szoku. Bo w końcu też można było w stajni siedzieć, no Żaneta, miej litość nad tym panem Jezusem.
Jaka jest w ogóle odległość, słuchajcie? 8 kilometrów z Betlejem do Jerozolimy, ostatnio oglądałam w telewizji taki reportaż. Tak, a jakieś drzewo
jest... No to sobie śpiewo, śpiewo.
A ciebie nie ma.
A kamień sto. No ja proszę ja was w międzyczasie.
Wszystko wiemy, Janek.
Pierwsze miejsce. To nie jest
ja miałam na dekorację i dopiero przyjechałam, przyznam cię.
Tak. Już proszę bardzo. Dostałam właśnie ostatnio prezent.
Dzieci ruskie przyjechały.
Nie tyle złorzeczyliście losowi, ale byliście zbuntowani wobec rzeczywistości, że przez niemożność widzenia świata?
Nie.
Czegoś zostaliście po...
Nie, myśmy byli... Ja nie przypominam sobie tego, żebyśmy mieli takie odczucia. Myśmy mieli taką radość z faktu, że mamy dziecko, że ja nie odczuwałem tego, że jestem czegoś pozbawiony. Mam to, co mam. I ja byłem zachwycony tym, że mogę, że pomimo niewidzenia mogę dziecko wykąpać, że mogę je przewinąć, że ono jest czyste. No, czasem zabawnie było, jak je karmiłem łyżeczką później, bo trafiło się do tej buzi albo się nie trafiło. Karol był taki, że jakoś umiał się dostosować.
Jak... Tak, nastawiał buzię.
I buzię nastawiał i trafiałem. Znaczy, oczywiście był umazany tam jakiś... Kolega kiedyś przyszedł i mówił, ja się to może ja go pokarmię. No, jak on patrzył, jak ja tam karmię to dziecko, to tam różnie było, nie? Ale przecież to nie był problem. Zawsze były jakieś chusteczki, że można było buzię wytrzeć i... Nie wiem, mieliśmy też wokół siebie życzliwych ludzi, którzy przychodzili do nas i pomagali nam. I ja najbardziej, najpiękniej wspominam czas, kiedy nasze dzieci były malutkie i zawsze to był najlepszy okres mojego życia, kiedy się pojawiało dziecko i myśmy odkrywali rodzicielstwo na nowo.
Wracając do kolęd, to właśnie jak miał Karol 2 lata i 4 miesiące, to odzwyczajałam go od piersi, długo go karmiłam, bo miał uczulenie na mleko. I tak się zastanawialiśmy, jak oduczyć już takiego dużego chłopczyka od ssania. I akurat przyszedł czas Adwentu, kiedy już zaczynaliśmy tak śpiewać kolędy. Myśleliśmy sobie, że się nauczy już do tego czasu Bożego Narodzenia. Janek go wtedy nosił, usypiał, śpiewał mu kolędy. Karolowi tak się spodobało, że zapomniał o piersi. No to może on rozpoczął kolędowanie u nas.
Czemu ty wychodzisz?
Nie przypadam za tą imprezą. To za dużo ludzi. Ja jestem trochę aspołeczny.
No co ty, ale chyba idziesz do znajomych teraz, nie?
No moich znajomych. I to jest ta różnica.
Taki trochę z ciebie buntownik.
Oj, tam buntownik od razu. Mhm. Takie pozory.
Czuję się niezrozumiany.
Niezrozumiany przez nich, czy przez
resztę?
Otoczenie? Przez otoczenie.
Tak. Czuję się bardziej świadomy. To takie dobre określenie. Może trochę zbyt wygórowane, ale tak się czuję właśnie. Jakbym był bardziej świadom.
Czyli bardziej dojrzały niż twoi rówieśnicy?
Można tak powiedzieć. No dużo więcej zrobię, powiedzmy, sam w domu niż moi rówieśnicy, prawda? Mam kumpli, którzy nie wiedzą, jak odgrzać kotleta i to może być śmieszne, ale tak jest naprawdę. Nie zrobią sobie obiadu, jak są sami albo coś.
To jak jesteśmy wychowywani, jak żyjemy, jakich mamy rodziców, to oczywiście na nas wpływa. Ale nie chcesz tak bardzo się utożsamić z tym światem. Nie chodzisz do kościoła, na chóry, na wspólnoty,
nie,
na
modlitwy. Nie, to jest ich życie, nie moje. Ja tego nie łykam trochę. Wydaje mi się, że w ich sytuacji jest potrzebna jakaś wyższa istota, którą będą mogli to sobie wytłumaczyć, ja tego nie łykam. Może nie do końca nie wierzę, ale nie przekonuje mnie to, co oni mi chcą przekazać.
Niedługo skończysz 18 lat i co?
Nie mam pojęcia. Jakoś to do mnie nie dociera, poza tym, że trochę mnie martwi, bo będą ode mnie więcej wymagać, a ja nie chcę, żeby ktoś ode mnie wymagał.
To planujesz wyrwać się, uciec?
No chciałem, nie powiem, ale no ciężko będzie chyba. Nie wiem gdzie nawet.
Czy generalnie czujesz się szczęśliwym człowiekiem, czy niekoniecznie?
To jest trudne pytanie. Ze względu ogółem, czy na sytuację, którą mam w domu?
Ogółem.
To nie. Nie jestem zawiedziony moim życiem. Nazwałbym to takim pasmem porażek.
Ale to strasznie młode życie jeszcze.
No wiem.
To dopiero początek, Karol.
Ciężki, nie powiem.
No, taki hartujący na życie, nie?
No, można tak powiedzieć.
A Boże Narodzenie lubisz w ogóle?
Nie przypadam za świętami. Pozamykane sklepy mnie denerwują, nie powiem. Chociaż lubię kolędy, podobają mi się kolędy. Za kolędami zawsze przypadałem, nawet śpiewam sobie po cichu.
To może zostań?
Nie, no. Umówiłem się już, a poza tym nic mnie nie ominie, za rok będzie kolejne.
To leć.
Dziękuję bardzo.
Karol jest trudnym chłopakiem. Karol jest chłopakiem, który nawet, bym powiedział, często lawiruje na granicy demoralizacji. Jego pomysły są czasem takie, że...
Policja
go do domu przywoziła parę razy i mieliśmy tam różne historie z nim. I mamy, i pewnie jeszcze będziemy mieć.
Od początku swojego życia
miał poczucie takiej walki o swoje zdanie i o swoją jakąś tam drogę życia. Niejednokrotnie mnie jako ojca to bolało, ale z drugiej strony myślę sobie, i pewnie nieraz jeszcze zaboli, ale z drugiej strony myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju jego doświadczenie, które on musi przeżyć. Jeśli ja mu postawię tamę, to on i tak prędzej czy później gdzieś tą tamę przerwie. Niektórym się to nie podoba, że my jesteśmy liberalni w pewnych sprawach. No. Uważają, że ja źle wychowuję nasze dzieci. Nie wiem, ja najważniejsze dla mnie jest to, że ja wierzę, że to będą kiedyś dobrzy ludzie i ważne jest w życiu jedno, żeby się czuli wolnymi ludźmi.
Też się musimy tego uczyć, żeby coraz bardziej szanować ich wolność, bo już są coraz starsze.
No, dużym cierpieniem dla nich jest fakt, że mają niewidomych rodziców. I ja myślę, że może...
Kiedy dochodzi do dojrzewania, to bardzo to zaznacza.
Ona to zaznacza. Karol nie chciał nam tego wprost powiedzieć. Nigdy, chociaż domyślam się, że było to dla niego duże cierpienie. Ale Dominika, kiedyś idąc ze mną, zadała mi wprost to pytanie. Tato, powiedz mi, dlaczego właśnie ja mam mieć taką sytuację, że wy jesteście niewidomi? Dlaczego ja? No i w tym momencie mówię, Dominika, ja nie wiem, co ci odpowiedzieć. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Ja to nie wiem. Czasem sobie zarzucam, że może zbyt lekko traktuję ich cierpienie. Ale
ja to tak zawsze jest. Mówię dzieciom, że bywają większe tragedie. To, że nie widzimy, nie jest wcale taką tragedią, bo ja wczoraj pokazałam Gabrysiowi swoje medale. Prawie kilogram medali, bo byłam mistrzem Polski w pływaniu w 1986 roku, jak miałam 14 lat. Nawet mam jeden medal z biegów terenowych z krótkofalówką, buta zgubiłam, ale dobiegłam pierwsza na czas. Mam też mistrza Polski w kręglach. Mimo różnych życiowych trudności, to człowiek jest w stanie wiele osiągnąć. Ja się wtedy zastanawiam, jak to jest właśnie, że nasze dzieci narzekają na wiele rzeczy, a to, że mieszkają w jednym pokoju, to, że mają niewidomych rodziców. Dlaczego nie czerpią garściami z tego życia, tak jak my na przykład? Jakoś długo nie mogłam... Znaczy do tej pory chyba nie do końca jestem z tym pogodzona, że
nie wiem, czy to tylko nasze dzieci, czy w ogóle to pokolenie jest takie, że po prostu bierze, co im wpadnie w ręce i mało daje z siebie i też nie czerpie tego, co jest na wyciągnięcie ręki, żeby się tak tylko trochę ruszyć.
Jezus malusieńki, leży wśród sajenki, płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki.
W ogóle narodzenie jest czasem czerpania i Boże Narodzenie, i narodzenie dziecka, zwłaszcza kiedy jest naprawdę trudno. Myślę, że rozumiesz to, bo masz też synów w wieku dojrzewania. Kiedy już masz tak dosyć czasami, kiedy już łzy ci się cisną do oczu albo pięści cię zaciskają, żebyś, nie wiem, rozszarpał, to przychodzi moment, kiedy ja przynajmniej mam tak, że przychodzi moment wspomnienia tego, jak nosiłem to dziecko na ręku, jak je przytulałem i myślę sobie, Boże, to jest sedno całej sprawy. Nic się tu nie może zmienić. Choćby nie wiem, jak było źle, to temu dziecku trzeba powiedzieć, że jest kochane. Bez względu na wszystko.
Jezus malusieńki,
leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki.
Bo uboga
była,
rąbek
z głowy zdjęła, którym dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Którym dziecię owinąwszy, siankiem je okryła.
Nie ma kolebeczki,
nie ma kolebeczki,
ani poduszeczki,
ani poduszeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczki. We żłobie